Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem dnia Radia Nadzieja jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektor, rząd zapowiada zmianę w edukacji. No i czy jest to pewnego rodzaju rewolucja czy ewolucja?
Wydaje mi się, że na razie to takie zmiany są rewolucyjne. Ja jestem za tym, żeby jednak do oświaty podchodzić bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie, bo to jest materia bardzo ważna, bardzo delikatna i bardzo odpowiedzialna. Raczej jestem za takimi zmianami ewaluacyjnymi, żeby to była ewolucja, a nie rewolucja. Z tego, co słyszałam, to gdzieś tam są zapowiadane debaty nad projektami. Więc trzeba może na spokojnie poczekać, póki nie mamy rozporządzeń, aktów wykonawczych, to może na spokojnie poczekajmy, jak ta sytuacja się rozwinie, w którym kierunku pójdzie.
Najwięcej gdzieś szumu czy kontrowersji, no to sprawiły te zmiany dotyczące prac domowych. Czyli tak, brak prac domowych w podstawówkach, w klasach 1-3 w ogóle bez prac domowych, a w klasach 4-8 dla chętnych i bez oceniania. Czy jeżeli to wejdzie w życie, to będzie to dobra zmiana?
Jeśli chodzi o prace domowe, to jest duży problem, to zawsze był problem. Jest to taki obszar pracy szkoły, który wzbudza wiele emocji wśród nauczycieli, wśród uczniów, wśród rodziców. Jest to też taki obszar, w którym konfliktują się te wszystkie grupy, dlatego że rodzice chcą, żeby dziecko pracowało, dziecko mówi, że nie chce, jest zadana praca domowa, trzeba ją odrobić, dziecko też się buntuje, nauczyciel chce sprawdzić. Na pewno jest jedna zasada, że za nieodrobioną pracę domową nie stawiamy oceny niedostatecznej. Nie powinniśmy przynajmniej, bo oceniamy postępy ucznia, więc jeśli dziecko nie wykonało pracy domowej, to nie wiemy, czy ten postęp jest, czy nie ma. Bo dziecko może na przykład znać rozwiązania, mieć je w głowie, że tak powiem w cudzysłowie, natomiast nie ma tego na papierze. Ale są różne sposoby, żeby sprawdzać postępy i umiejętności uczniów. Z tego, co mi wiadomo, na pewno każde państwo ma wypracowany swój system oświatowy, który wynika z położenia geograficznego, z kultury danego państwa, z zasobności finansowej państwa, z polityki oświatowej państwa. Jeśli przeglądałam systemy oświatowe państw europejskich i Ameryki, tam rzeczywiście dużo się mówi na temat prac domowych. Jest bardzo dużo, sporo badań właśnie takich amerykańskich, niemieckich na temat pracy domowej. Chyba nie za wiele polskich badań związanych z zasadnością i funkcją i przydatnością pracy domowej. Przeglądałam też system Finlandii. Tam zakłada się, że też nie ma prac domowych, ale to jest nie do końca prawda, dlatego że uczniowie mają do domu na przykład zadawane projekty. To też jest praca domowa. Na pewno te projekty, zresztą jak oglądamy też filmy amerykańskie, to widzimy, że uczniowie różnych szkół, różnych tych poziomów edukacyjnych mają do wykonania różne projekty, prawda? Czy napisanie pracy na ileś tam słów. Jednym takim państwem, w którym z tego co ja wiem, prawnie jest uregulowane odrabianie pracy domowej, to są Niemcy. I tam rzeczywiście jest wyznaczony czas pracy na każdym etapie edukacyjnym. I tak w klasach tych najmłodszych dzieci mają po 10 minut, po pół godziny dziennie mogą pracować w domu nad zadaną pracą domową i potem ten czas wzrasta.
I myślę, to obliczyć ze stoperem siedzieć?
Właśnie. I tutaj też to jest, myślę, że ustawodawca założył, że to jest średni czas pracy, bo trzeba pamiętać o tym, że zadanie jednej pracy domowej wszystkim uczniom nie bardzo jest racjonalne i nie bardzo jest zasadne. Byłoby dobrze, gdybyśmy pamiętali o tym, że każde dziecko jest istotą indywidualną, ma swoje predyspozycje, swoje talenty, swoje zainteresowania. Dobrze byłoby tę pracę indywidualizować, żeby każde dziecko mogło się poprzez wykonywanie pracy domowej rozwijać swój potencjał.
No właśnie, i czy tego indywidualnego podejścia w polskiej szkole dzisiaj nie brakuje? No ja sam ze swojego doświadczenia pamiętam, że wszyscy dostawali zawsze tyle samo tej pracy domowej. Jeden jest bardziej zdolny z danego przedmiotu, dla niego 10 zadań nie będzie problemem.
Powinniśmy pamiętać o tym, że każdy dom to jest określona społeczność i są domy wysoko funkcjonujące, które stać na to, rodzice są osobami na tyle wydolnymi, że są w stanie sami pomóc dziecku w rozwiązywaniu prac domowych, ewentualnie wynająć nauczyciela, korepetytora, który pomoże, ale też musimy pamiętać, że są te rodziny mniej zasobne i intelektualnie, i finansowo, i tutaj może się, i tu się pojawia, nie może, tylko tu się pojawia, tu jest problem w pomocy takiej domowej przy odrabianiu prac domowych. Ja byłabym za tym, żeby prace domowe nie były zadawane i my tak się staramy robić, żeby nie zadawać prac domowych na weekendy, na święta, na przerwy świąteczne, na ferie. No, to jest też czas taki, kiedy te dzieci, nauczyciele i rodzice przede wszystkim też mogą odpocząć, bo mają wolne popołudnie. To jest taki czas na integrację rodzinną.
To jeżeli chodzi o ten brak prac domowych w podstawówkach, to jest to dobra droga czy nie? Jak rozmawiam z nauczycielami, to mówią i tak, i nie.
No właśnie, to jest taki gorący temat, który powoduje wiele konfliktów w obecnej sytuacji, wiele takich konfliktów, sporów słownych, przepychanek. To jest niebezpieczna trochę ścieżka, zamknięcie możliwości zadawania prac dzieciom. Uczniowie klas 1-3 są bardzo związani ze swoimi nauczycielami, generalnie ze swoimi paniami, ale mówmy, że ze swoimi nauczycielami. Jeśli nauczyciel w klasach 1-3 powie, że nie zadajemy prac domowych, to dziecko przyjdzie do domu i powie mamie, święte słowa mojej pani, bo moja pani jest osobą najważniejszą. To jest niekwestionowany autorytet dla ucznia. Pani nic nie zadała, pani powiedziała, że nie zadajemy prac domowych. I tu powstanie wielki problem, bo dziecko przekonane, podchodzące z wielką ufnością do pani, która nie zadaje prac domowych, będzie w konflikcie z rodzicem, który powie, że jednak musimy poćwiczyć pisanie, jednak musimy poćwiczyć czytanie. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie przychodzący do klasy pierwszej, siedmiolatki, nie mają obowiązku posiadać tę umiejętność czytania i pisania. I teraz tak, przychodzi, tak jak ja obserwuję z życia i ze szkoły, przychodzą dzieci do klasy pierwszej, które są dziećmi wysoko funkcjonującymi, czytają biegle, ładnie piszą, mają sprawne rączki, ale przychodzą też dzieci, które nie znają liter, nie piszą, nie czytają. Ewentualnie przychodzą dzieci, które mają średnio sprawne rączki, średnią sprawność czy średnią umiejętność czytania. I teraz tak, trzeba zadbać o wszystkie dzieci, o rozwój wszystkich dzieci. Więc ta praca domowa, którą tak... Podoba mi się ten system niemiecki, że mamy średnio 10 minut, ale jeśli zadamy dwa zadania dla dziecku wysoko funkcjonującemu, to dziecko te dwa zadania rozwiąże w ciągu 10 minut. Dziecko średnio funkcjonujące będzie potrzebowało 20, natomiast dziecko mniej wydolne, mniej sprawne będzie tego czasu potrzebowało więcej. Więc tutaj bym jednak zwróciła uwagę na taką indywidualizację tych prac domowych i na to, żeby jednak ta praca domowa była celowa, żeby była celowość zadawanej tej pracy domowej. Ale jeśli zadajemy pracę, to też trzeba pamiętać o tym, że ważne jest to, żebyśmy my jako nauczyciele tę pracę sprawdzili. Możemy się z dziećmi umówić, że ja nie każdą pracę domową sprawdzam, ale musi być taka świadomość, że ona podlega sprawdzeniu. I trzeba ocenić wysiłek ucznia, wysiłek tego dziecka. Bo to jest ważny sukces, żeby każde dziecko, odrabiając pracę domową, odniosło sukces i było pochwalone.
To może później mieć jakieś większe konsekwencje, właśnie brak tej pracy domowej, no bo ja
brak
też...
zadawania... Różne są opinie. Niektórzy badacze mówią, że zadawanie prac domowych nie ćwiczy odpowiedzialności. Że odpowiedzialność kształcona jest wtedy, kiedy jest samodyscyplina i wynika jakby z potrzeby człowieka. Człowiek sam z siebie, sam w sobie wyrabia takie poczucie dyscypliny. Natomiast wdrażanie do takiej systematycznej pracy, do systematycznego samodoskonalenia się i zdobywania wiedzy, dobrze byłoby, gdybyśmy wdrażali od najmłodszych lat. Czyli czytamy książeczkę. Ja zawsze jak z wnukiem siedzę, to mówię, dlaczego czytamy? Dlaczego czytamy? Po to, że jak będziesz dużo czytał, to będziesz znał świat. Będziesz miał bogate słownictwo. Nie będziesz popełniał albo będziesz popełniał mniej błędów ortograficznych. Będzie ci łatwiej. bo będziesz znał świat, będzie ci łatwiej w tym świecie się poruszać. Wiadomo, że na poziomie dziecka 7-letniego, ale potem to dziecko 7-letnie będzie miało lat 10, 12 i 18.
To właśnie rozmawiałem z jednym z nauczycieli, on powiedział, że już dzisiaj trudno jest dzieci namówić do samodzielnej pracy, a to był między innymi cel prac domowych. Dzisiaj dzieci wolą zamiast samemu się pouczyć, iść na korepetycje, a raczej tutaj jest wina rodziców.
Tak, to z pracami domowymi zawsze pojawiała się taka trudność, że część dzieci odrabiała sama. Była na tyle sprawna, że odrobiła sama. Niektóre dzieciaczki potrzebowały pomocy mamy czy taty, I potrzebowały tego tak dobrze, takiej akceptacji, takiej osoby wspierającej. Osoby zamożne, dbając o wykształcenie swoich dzieci, wysyłają je na różne zajęcia, na korepetycje, na języki obce, na różne inne aktywności. To też jest ich praca domowa.
Czyli tak konkludując trochę, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest dobre, czy to jest niedobre rozwiązanie.
Ja bym się skłaniała ku temu, żeby podchodzić do tych prac domowych naprawdę bardzo ostrożnie. Na pewno nie zasypywać dziećmi pracami domowymi, ale też chyba nie do końca wycofywać się z prac domowych.
To co też to oznacza dla nauczycieli, jak już nauczyciele będą mieli związane ręce, że tej pracy domowej nie będą mogli zadawać?
Myślę, że może pojawić się wiele problemów, nie tyle dla nauczyciela, ile dla ucznia. Bo przecież nikt nie zwalnia nauczycieli, nikt nie mówi, że nie ma, że wycofujemy się ze sprawdzianów, ze sprawdzania postępów, czy z badania poziomu umiejętności uczniów. Ale jeśli pewne umiejętności i wiedza nie będą doskonalone, nie będą wyćwiczone, to ich po prostu nie będzie, albo one będą na niskim poziomie.
Czyli sprowadza się do tego, że ta wiedza uczniów będzie po prostu niższa.
Myślę, że tak może być, że to tutaj takie poważne zagrożenie też może być.
Bo też ja sam pamiętam, jeżeli chodzi o prace domowe, że często to była kara za złe zachowanie na lekcjach.
No nie, absolutnie.
Ja pamiętam tak, że dzisiaj byliście niegrzeczni, to tej pracy domowej będzie dużo i się miało 10 zadań jeszcze z innych przedmiotów.
No nie, to nie jest fajne.
Rzucało wszystko.
Nie, to nie jest fajne. Ja pamiętam tam ze swojej szkoły, ze swoich lat, kiedy chodziłam do szkoły, nie pamiętam, żeby nas ktoś karał pracą domową, nie.
Ja niestety,
ale było i sporo.
Dokładnie, ja niestety pamiętam. Czyli praca domowa tak, w jakimś ograniczonym
ale
stopniu.
Ale tak, ale ta praca domowa, proszę pamiętać o tym, że praca domowa, czy ilość tej pracy domowej wynika z treści programowych. Jeśli podstawy programowe są takie, jakie są, klasy liczą po 30 uczniów albo po niewiele mniej niż 30, to trudno jest z każdym uczniem wyćwiczyć umiejętności, na których nam zależy, które są opisane w podstawie programowej. Czyli musielibyśmy trochę zacząć inne myślenie, zmniejszyć wymagania, zmniejszyć może treści z podstaw programowych poszczególnych przedmiotów, zastanowić się nad ograniczeniem liczby uczniów w klasie, bo to jest istotne. Liczba uczniów w klasie generuje nasze nauczycielskie zachowania i nasze nauczycielskie procedury. Inaczej pracuje się w klasie. Bardzo prosty przykład. Jest wysyp chorób i do klasy pierwszej 24-osobowej przychodzi tych dzieciaczków 15-oro. Inaczej się pracuje w takiej grupie 7-latków, gdzie są 24 osoby, a zupełnie inaczej, gdzie jest tych dzieciaczków 15-oro czy 16-oro. To trzeba byłoby tak troszeczkę działania odwrócić. Zastanowić się nad podstawami programowymi, czy rzeczywiście wszystkie treści w tych podstawach programowych powinny być. Należałoby się też zastanowić, czy liczba uczniów to jest właściwa liczba uczniów w klasach, i dopiero wtedy do prac domowych przejść. Bo to jedno z drugim wszystko jest. To są naczynia połączone. Tego nie da się rozdzielić.
Czyli nie podjęto tej decyzji zbyt pochopnie, za szybko?
Ja myślę, że środek roku szkolnego, w ogóle decyzje oświatowe raczej byłabym za tym, żeby podejmować albo na początku roku szkolnego, bo w środku to jest taki trochę myślę, że to nie jest do końca dobry termin.
Wspomniała Pani właśnie o tej podstawie programowej. No i zdaniem ministerstwa część tej podstawy będzie, jest do wyrzucenia. Chodzi o odchudzenie podstawy programowej od 5 do 20% treści, w zależności od przedmiotu. I faktycznie byłby to przydatny zabieg, żeby gdzieś tę treść skondensować.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. My z nauczycielami w pokoju nauczycielskim często rozmawiamy i mówimy o tym, że podstawy programowe poszczególnych przedmiotów są rzeczywiście bardzo obfite. Naprawdę można byłoby się pochylić nad tymi programami, nad podstawami i je odchudzić. Tylko tu też potrzebna jest taka duża rozwaga, myślę dużo konsultacji takich społecznych, dużo konsultacji ze specjalistami, z nauczycielami, praktykami, którzy od lat pracują w szkołach i którzy znają ten problem od podszewki, bo raczej nie wykładowcy uczelni wyższych powinni pracować nad podstawami programowymi szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.
Tak to się domyślam, że tego nie będzie się robić w miesiąc, tylko to dużo więcej czasu, żeby...
Nie sądzę, nie podejrzewam nikogo
żeby oddzielić, o takie
bramki samobójcze.
Podjąć decyzję, co jest ważne, co nie jest ważne.
To jest temat, który wymaga naprawdę takiego pochylenia, takiej roztropności, takiego posłuchania wszystkich podmiotów, które są związane z tym. Rodzic, nauczyciel, uczeń, nie jednej grupy społecznej, bo jedna grupa społeczna ma swoją perspektywę widzenia danego problemu. Natomiast trzeba tutaj zebrać, zogniskować wiele tych grup społecznych.
Taką rewolucyjną zmianą byłoby też pewnie odejście od stawiania ocen z WF-u, muzyki, plastyki czy techniki. I czy to jest dobry pomysł?
Rozmawialiśmy też o tym i nauczyciele tutaj, muszę powiedzieć, nie widzą w tym jakichś większych przeszkód. W obecnym systemie prawnym mamy zapisane, że z tych przedmiotów ocenia się zaangażowanie. Zaangażowanie ma bardzo dużą wagę przy wystawianiu oceny. Też się nad tym zastanawiałam, bo czy plastyka, czy muzyka. To jest tak jakby, trzeba pamiętać o tym, że tutaj każdy ma swoje predyspozycje. Jedna osoba, jedno dziecko jest bardziej sprawne fizycznie, inne mniej, inne ma talent muzyczny, drugie dziecko bardziej plastyczne jest. I trudno tutaj o jakąś taką sprawiedliwość. Ale tutaj najważniejsze jest chyba zaangażowanie. Zaangażowanie, systematyczna praca, systematyczne przygotowanie do tych zajęć. Być może postawienie tylko zapis zaliczone, niezaliczone, tylko też będą potrzebne wymagania, które powinny być spełnione do tego, żeby ten przedmiot mógł być zaliczony. Bo na pewno nie może być tak, że dziecko niechodzące na wychowanie fizyczne, nie mówię tutaj o zwolnieniach lekarskich, tylko nie chodzę, bo takie mam widzenie świata, będzie miało na półrocze czy na koniec roku wpisaną informację zaliczone. Prawda? Tutaj też jakieś kryteria muszą być.
Właśnie, bo jeżeli chodzi o muzykę czy plastykę, no to uczeń musi być na tych lekcjach. Coś tam w głowie zawsze mu zostanie. Jeżeli chodzi o WF, no to tutaj wiemy, jak często jest. Noga boli, nie ćwiczę, nie biorę stroju, nie ćwiczę, albo czasami ktoś ma zwolnienie lekarskie, tak. za wcześnie wystawione, albo niesłusznie wystawione, żeby tylko nie ćwiczyć.
Po pandemii bardzo mocno wzrosła liczba zwolnień z wychowania fizycznego.
No
u nas odsetek do pandemii, odsetek zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego był w promilach liczony. Natomiast w tej chwili wzrosła liczba uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego.
To się przekłada na otyłość na przykład?
To się przekłada na sprawność fizyczną, też na sprawne funkcjonowanie mózgu. Bo jeśli dziecko, jeśli w ogóle człowiek cały czas siedzi albo jest właśnie w tej pozycji siedzącej, to dobrze wiemy, że ten mózg zupełnie inaczej jest dokrwiony, ten krwioobieg zupełnie inaczej funkcjonuje, inaczej pracuje.
No i czy wobec tych też danych, które mamy, że 25% Polaków zmaga się z otyłością, czy ten brak ocen z WF-u nie sprawi, że jeszcze mniej chętnych będzie, żeby uprawiać jakiś sport, żeby chodzić na ten WF? Skoro nie będzie ocen, no to właściwie po co?
Nie wiem, czy to... A może spójrzmy na to, że jeśli będzie będzie pochwała, będzie to zabawa, będzie to taki ruch, takie rozwijanie aktywności fizycznej, może to będzie bardziej motywujące. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Ja na przykład patrząc na swoje wnuki, które są właśnie w szkole podstawowej, wszystkie na razie, u nich ta aktywność fizyczna jest bardzo duża. Rodzice bardzo dbają o to, żeby była codzienna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Jest o bardzo, bardzo duże ograniczenie dostępu do telewizora, nie mówię tutaj o komórkach, o internecie, ale to przebywanie na świeżym powietrzu jest takim bardzo ważnym elementem życia rodzinnego u moich wnuków.
Właśnie, to a propos też szkół, no to ja pamiętam, że nam, jak chcieliśmy wyjść sobie na dwór, to szkoły były zamknięte, nie można było wyjść, nawet odetchnąć świeżym powietrzem.
A tutaj to pojawia się kolejny problem dotyczący bezpieczeństwa uczniów. Ja też, kiedy chodziłam do szkoły, nasze szkoły były zamykane. Nie wychodziliśmy. Wychodziliśmy na wychowanie fizyczne czy na jakieś spacery. To kwestia bezpieczeństwa. Kwestia bezpieczeństwa, bo jeśli nam dziecko wyjdzie ze szkoły, uczeń wyjdzie ze szkoły wtedy, kiedy w tej szkole powinien być, i nie daj Boże zdarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek, to dopiero jest problem dla rodziców, dla szkoły. Wiadomo, wtedy jest winna szkoła.
Tak śledząc te wszystkie zmiany, pomysły, to rodzi się pytanie, czy dzisiaj nie chcemy za bardzo tej młodzieży zagłaskać, żeby nie było oceniane, bo będzie przykro, albo tutaj też nie zrobić, żeby przypadkiem dziecko nie czuło się zapracowane i nieurażone. Czy nie powodujemy, że później te dzieci nie są przystosowane do tego, co czeka ich w dorosłym życiu?
Tak, to da się zaobserwować, że takie chowanie dzieci pod kloszem nam się wydaje dorosłym, rodzicom wydaje się, bo tak bym na to patrzyła, rodzicom wydaje się, że chowanie dziecka pod kloszem, taka rodzicielska troska, aż nadmiarowa, że ona jest dobra. To nie jest dobra droga, to nie jest dobre myślenie. Później takie dziecko nie potrafi się mierzyć z takimi trudnościami w relacjach społecznych, bo kolega na mnie krzywo spojrzał, bo kolega coś nie tak do mnie powiedział, albo nie tak się zachował wobec mnie. Dziecko musi być w grupie społecznej, jego zachowania, jego pewne aktywności powinny być oceniane, ale z takim właśnie pochyleniem się, raczej, jak ja to mówię, jak sprawdzam kartkówki, to żeby to, co jest dobrze rozwiązane, podkreślić na zielono, prawda? Skupić się na tym, co jest dobre i przez to, co jest dobre, naprawiać te pewne obszary wymagające naszej korekty. Ale na pewno takie głaskanie, zagłaskiwanie, jak to jest takie powiedzenie, że i kota można zagłaskać na śmierć. Nie. Na pewno z wielką troską, z wielką czułością, z wielką odpowiedzialnością, ale też z konsekwencjami i z wymaganiami. Czyli... Bo z tym się w życiu spotykamy. Tego nikt w życiu nie uniknie.
No właśnie, czy nie idziemy w tę stronę, że szkoła zacznie przestawać wymagać od swoich uczniów?
Jeśli będą takie wymagania, to może być niebezpieczna droga.
Dyrektor Szkół Katolickich w Łomży Bożena Śliwowska była gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.